Proszę bardzo.
Dzień dobry, takie pytanie mam. Chciałbym zapytać o to, kiedy Unia Europejska ma szansę się rozpaść, ale szklanej kuli pan nie zabrał, więc może jednak inne. Chciałbym zapytać odnośnie takiej sytuacji, która miała miejsce przy wyborach w Ameryce. Jak może pan słyszał, było trzech mocnych kandydatów przynajmniej. Jednym z nich był pan Kennedy, który no, w dosyć ciekawy sposób wystartował w wyborach, ale w taki sposób, żeby nie zaszkodzić Trumpowi. I zastanawiam się, czy coś podobnego, w zasadzie może dlaczego coś podobnego by się miało nie być w Polsce.
No nie wiem, kto by miał w taki sposób wystartowywać, żeby nikomu nie zaszkodzić. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają. Wie pan, czasami jest taki kandydat, który jest namówiony, żeby tam wystartował, żeby odebrać komuś głosy. To bardzo ładnie, jeśli państwa interesują takie kwestie, ja to zalecałem studentom, jak byłem, miałem zajęcia ze studentami nauk politycznych, to im mówiłem, żeby tam się specjalnie nie przejmowali tymi wypracowaniami uczonych politologów, bo to jeden zżyna z drugiego, a oni tam niewiele wiedzą o polityce. Znacznie przyjemniej zachęcałem ich, że będą mieli więcej przyjemności, jak przeczytają dwie powieści. Dwie powieści o władzy. Jedną taką pod tytułem Gubernator, takiego amerykańskiego autora Roberta Penwarrena, a drugą Mateusz Bigda, polskiego autora tego, no, o Jezu. No mniejsza o to, przypomnę sobie. Mateusz Bigda, tak, Kadena Bandrowskiego, o, Kadena Bandrowskiego. I tam jest właśnie taki przypadek opisany bardzo ładnie, z dużym talentem, jak to wystawiają takiego kandydata, który myśli, że to wszystko naprawdę, a tymczasem on jest tylko takim figurantem, który ma rozbić głosy na kandydata innego. No i on myśli, że to wszystko naprawdę i bardzo się przejmuje, dopóki go nie wyprowadziła z błędu pewna pani. No i wtedy się łupił i, że tak powiem, wtedy dopiero przeżył inicjację polityczną, został politykiem z prawdziwego zdarzenia. Jak się łupił. Znaczy potem wyciągnął wnioski, rzecz prosta z tego, ale także to się zdarza. To się zdarza, to nie jest żaden ewenement. Proszę bardzo.
Jeszcze raz ja. Czy wobec zagrożeń, o których pan redaktor mówił, to znaczy zagrożeń zagrożona integralność terytorialna naszego państwa, czy podział na lewicę i na prawicę nie powinien być drugoplanowy i czy nie powinniśmy myśleć, ci, którzy chcą zachować terytorium w całości, ci, którzy są gotowi sprzedać coś za władzę. Odwołując się do paraleli historycznych, ja bym wolał żyć pod Gomułką w dawnej Polsce niż pod Januszem Korwin-Mikke w kongresówce.
No rozumiem, to wie pan. Ja mam taką tu skalę porównawczą, że ja bardzo dobrze pamiętam Władysława Gomułkę. No, ja pamiętam, bo już byłem wtedy dużym chłopczykiem, wie pan, już byłem studentem. A jak Władysław Gomułka w ogóle się pojawił, to już byłem uczniem w szkole, a jak on został obalony, to już nawet byłem magistrem. Także znaczna część mojego dorosłego życia upłynęła pod władzą Władysława Gomułki. Wie pan, no, jak wyglądała Polska pod władzą Władysława Gomułki, to mniej więcej wiemy. Natomiast Korwin-Mikke jeszcze nie rządził, więc trudno, ich obawiam się, że już nie zdąży. W związku z tym, wie pan, nie wiemy, czy byłaby lepsza, czy gorsza. Ja bym takiej alternatywy z taką pewnością siebie nie stosował. Wie pan, cóż, co takiego złego Korwin-Mikke proponuje.
Nie chodzi o terytorium. Ja no. Chodzi mi o alternatywa. Chodzi mi o podział, który rozumiem dla wielu jest ważny. Prawica, lewica, tak jak pan redaktor powiedział, ja się z tym zgadzam.
No.
Tylko, że wobec zagrożeń, które sam pan zarysował.
Proszę pana.
Czyli pierwszoplanowym podziałem nie powinno być ci, którzy chcą zachować przy Polsce małopolskie, rzeszowskie, śląskie, czy ci, którzy są prawicowi w sferze wolnościowej, ekonomicznej.
Proszę pana, jakby...
Możemy sobie stworzyć, tylko jak później...
Wie pan, ja bym tutaj nie wiązał nadziei z takim sondażem, bo to nie wiem, jak to sprawdzić. Wie pan, gdybyśmy na przykład taki zrobili eksperyment, żebyśmy złapali wszystkich naszych tutaj umiłowanych przywódców, zamknęli ich w jakiejś sali i powiedzieli tak, słuchajcie, nie wypuścimy was stąd, nawet do toalety, ani nie damy wam wody, ani nic do jedzenia, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. No to wie pan, a pytanie było proste. Czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? To jak pan myśli, co by odpowiedzieli? Wszyscy odpowiedzieliby tak samo, że chcą, żeby był w Polsce dobrobyt. Ale czy można im wierzyć? Na przykład, czy można wierzyć ludziom, którzy chcą, wie pan, którzy by panu zeznali, że oni są absolutnie za utrzymaniem integralności terytorialnej, ale podpisali umowę z rządem ukraińskim, że udostępnią im za darmo zasoby całego państwa. No ja bym im chyba nie wierzył. Więc to, wie pan, opieranie się na takich deklaracjach, dopóki się ich nie sprawdzi, to jest lekkomyślne. Lenin to różne głupstwa tam wygadywał, ale czasami tam coś tam o rządzeniu państwem to wiedział. No i mówił, że co trzeba robić? Trzeba ufać i kontrolować. Ufać i kontrolować. O. Proszę bardzo.
Pan Grzegorz Braun na czele Lojalnego Legionu przekroczył Rubikon w ostatnich dniach i no, można powiedzieć, że w ten sposób wzmacnia frontę pana Korwin-Mikkego, wcześniej tutaj przywołowanego. Czy pan, jako że pamiętam, była taka możliwość, żebyście państwo w trójkę już na wybory do Europarlamentu stanowili prawicową alternatywę dla skłaniającej się w kierunku centrum Konfederacji. Czy pan dalej taką możliwość widzi, jeżeli się okaże, że ta zmiana, ten podział się utrwali na polskiej scenie politycznej?
Proszę pana, nie widzę, dlatego że jedno głupstwo mi wystarczy. Więc po co miałbym go powtarzać? Zwłaszcza w takich samych okolicznościach. To już tego nie zrobię. Proszę? Nie, nie jestem zawiedziony. Ja w ogóle, wie pan, nie miałem żadnej ochoty brać udziału, bo widzi pan, ja się, bo tutaj pan organizator zapowiadając mnie, to powiedział, że ja jestem politykiem. Ja nie jestem politykiem. Ja jestem komentatorem politycznym, a politykiem nie jestem. Z prostego powodu. Doszedłem do wniosku, że nie powinno się łączyć pewnych takich ról, mianowicie polityka i publicysty. Dlatego, że jak ja coś teraz państwu mówię, to gdybym ja na przykład gdzieś kandydował, to każdy z państwa mógłby powiedzieć tak, a ten Michalkiewicz to tak pieprzy, bo on chce wyłudzić od nas głosy. A jak ja nigdzie nie kandyduję, do żadnych stanowisk nie aspiruję, to nikt nie może tak powiedzieć. I to jest czysta sytuacja. I ja wolę, a poza tym w moim wieku rozpoczynanie jakichś takich, wie pan, raczej trzeba się nastawiać na bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Trójcą Świętą, a nie. A Korwin jest 5 lat starszy ode mnie. On co prawda jest taki uparty i na przykład mówi, że gdyby wybory mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane, ale za każdym razem bierze udział. No to znaczy, że chce się o tym przekonać na własnej skórze. To tak jak ludzie wiedzą, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce to osobiście sprawdzić. Proszę bardzo.
Michał,
wychodząc, mam pytanie, czy pan Andrzej Duda, gdy zakończy swoją kadencję prezydencką niebawem, z racji swojego powołania i zasług będzie zabiegał pana premiera Benjamina Netanyahu o to, aby zostać ambasadorem Izraela w Rzeczpospolitej?
Wie pan, no wydaje mi się, że to by było ze strony pana prezydenta Dudy posunięcie karkołomne i mało skuteczne, dlatego że on nie jest on nie ma izraelskiego obywatelstwa. On nie mógłby zostać ambasadorem Izraela. Proszę? Nie, też nie ma. Ona ma obywatelstwo polskie. Ona ma obywatelstwo polskie. Więc nie sądzę. Poza tym, co to za, wie pan, mało prestiżowa taka zamiana siekierki na kijek. No. Prezydent, potem ambasadorem. No, znam jednego ambasadora, który został publicystą, pana Gugałę. On był ambasadorem w Urugwaju, ale tam jakoś tak nie bardzo to mu szło. No i wrócił do zawodu publicysty i znakomicie sobie radzi. Także pan prezydent Duda chyba celował na inne stanowisko, mianowicie tam w tym Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ale zdaje się, że nic z tego nie będzie. Także może się powtórzyć sytuacja z panem Aleksandrem Kwaśniewskim, który wylądował na posadzie burgrabiego u jakiegoś oligarchy ukraińskiego. No to tam nawet z tym Hunterem Bidenem tam kolegował. No to, no to jest... Proszę?
Może komentatorem zostanie dla BEP-u. Dobrze angielski zna.
No, widzę, że tu pan z złośliwości pod adresem pana prezydenta. Nie, bo gdyby pan prezydent się na to zdecydował, to ja bym chętnie oglądał jego komentarze. Proszę?
Prezydenta Ukrainy.
Nie.
Czy chciałby pan jakoś lobować na rzecz, że jeżeli Bram z Mencenem będą kandydowali, już zbiorą te po prostu te 100 tysięcy podpisów i tak dalej, żeby lobować na rzecz, żeby oni wystąpili razem dwójkę w debacie tej przedwyborczej? Czy to był dobry pomysł?
O, bardzo dobry. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że obydwaj mają diametralnie różne temperamenty. To mogła być bardzo ciekawa debata. Także bardzo, świetny pomysł. Świetny pomysł. Nie, to myślę, że to myślę, że pan Mencen by się nie zgodził.